Cześć, witajcie na napisach końcowych w kolejnym odcinku z cyklu Q&A. I tak, dziś znów jesteśmy wszyscy. Jej! Wróciliśmy z urlopu, dospaliśmy i możemy odpowiadać na wszelkie pytania, jakie nas dziś czekają, miejmy nadzieję. I zaczniemy sobie od dwóch bonusów, które pojawiły się po naszym odcinku o Hamiltonie, o Hamilfilmie. I pierwsze pytanie zadaje nam Sztywny Patyk. Ulubione piosenki z Hamiltona. Pozdrawiam ciepło. Pozdrawiamy również.
Również, wzajemnie. No.
To kto chce zacząć?
Okej. Ja mam jedną piosenkę, która u mnie się wybija.
Lubisz aż jedną?
Lubię aż jedną. Dobrze. W sensie, nie no, wybija się znacząco ponad pozostałe i to jest What Did I Miss? Tutaj śpiewany przez Thomasa Jeffersona. A poza tym, że piosenka mi się podoba i przywodzi mi na myśl płytę Speaker Box The Love Below Outcastu, to piosenka ma ważną rolę, nie? No bo jakby drugą połowę tego musicalu zaczynamy w zasadzie z częścią nowych postaci, z czego Thomas Jefferson akurat jest jedną z najbardziej prominentnych, więc musical musi zrobić coś takiego, żeby nam w formie tej jednej piosenki przedstawić, że to jest ważna postać, tak? Macie się z nią tutaj liczyć wszyscy. No i ten kawałek robi to perfekcyjnie, nie? W zasadzie od samego początku wiesz, że to jest gość, który będzie pociągał za sznurki w tej części tego musicalu. No i super.
Ja bym powiedziała, że najbardziej chyba lubię Non Stop i to jest ostatnia piosenka z pierwszego aktu z kolei, która jest takim podsumowaniem tego, co do tej pory się wydarzyło. No i oprócz tego, że no jakby przedstawia nam nowe tutaj motywy muzyczne i nowe treści, to też jest jakby taką klamrą, która zamyka niektóre z tych rzeczy, które po prostu działy się przez cały ten pierwszy akt i znowu wracają niektóre melodie, wracają niektóre frazy, które już były i to jest takie bardzo ładne, takie zakończenie tego pierwszego aktu, bo generalnie jakby z reguły jest samo otwarcie i zakończenie musicalu są z reguły bardzo ważne, ale właśnie ta tranzycja między pierwszym a drugim aktem też i tak jak no właśnie doceniam to, co ty powiedziałeś o tym, jak się drugi akt zaczyna, tak jeszcze bardziej doceniam to, jak ładnie się kończy pierwszy akt.
U mnie to będzie Yorktown. To jest taki ten kawałek, w którym przez chwilę najbardziej czuć tą kamaraderię między nimi. To jest ten taki moment, kiedy właśnie wojna się kończy, bo wszyscy muszą ze sobą współpracować, wszyscy muszą działać razem i tak dalej. I nie wiem, ten kawałek mi najbardziej... Jego ten taki przepływ cały, jakby bierzemy się do roboty, to jest takie konkretnie, nie?
No, Majork, to jest super, jest totalnie super.
Kurczę, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, może Dear Theodosia, bo jest strasznie emocjonalne. Room Where It Happens też jest świetne pod względem rytmu. Yuri Beck pokazuje, że wszystko się może zdarzyć w tym musicalu, że nie będzie tylko na przykład w jednym stylu muzycznym się nie będą trzymać, nie tylko no, mogą tutaj się pobawić i może być naprawdę szaleństwo. Więc ciężko. Ale wiesz co, jakbym miał wybrać, to Satisfied. Jest fantastyczne, jest mega emocjonalne, jest wyśpiewane w sposób po prostu, który miażdży, łapie za serce i to jest ten kawałek, który mnie nie puścił do końca. Jego cały czas gdzieś miałem z tyłu głowy, że on mi wyznaczał rytm całej opowieści, nie? Całej tej historii Hamiltona i tego, co się działo wokół. I tego właśnie, jakie gatunki tam były najważniejsze, że no nie tylko ta historia, nie tylko przedstawienie właśnie tego, jak tam toczyły się losy Hamiltona, no tylko, że to była piosenka o ludziach, znaczy piosenka, że to było musical przede wszystkim o ludziach, nie? I o emocjach, które nimi targają. I ona idealnie podsumowała całość, więc niech będzie Satisfied.
No ja Satisfied bym chyba podała w ogóle na drugim miejscu, bo ten moment, kiedy uświadomiasz sobie, co się dzieje w tej piosence, tak. To jest po prostu jeden z tych najbardziej mind-blowing w ogóle momentów Hamiltona, jak ogarniasz, co się dzieje i o czym to w ogóle jest. I tak
i z miejsca wiesz, jaką jest postacią, nie? Przez w tym jednym kawałku, nie? Całość masz, cały żywot ludzki, nie? Zawarty praktycznie w jednej piosence. Cudo.
No i jeszcze takie małe wyróżnienie ode mnie dla Guns N' Ships, bo jest super, to jest po prostu najszybciej zarapowana partia tekstu, nie wiem, na świecie. I drugie pytanie od Mr. Ktoś Kto. To kiedy jakiś cover w waszym wykonaniu?
Jezu, nigdy. Cieszę, że nigdy. Coś tu zbyt biali, żeby wykonywać utwory z Hamiltona kiedykolwiek.
Moglibyśmy zaśpiewać piosenki Króla, bo...
Tak? O, to tak.
Albo wstęp do tej... jak ona się nazywała, to jak ten gość na placu śpiewa i Hamilton stara się go przeżegnać. Ale tylko tą wersję, bez wiesz.
Do śpiewania I'll Be Back, ja jestem w pełni kompetentny, żeby śpiewać i się opluć przy tym, więc...
Nie ma sensu, ja nie mogę I'll Be Back śpiewać, bo ja to robię praktycznie w każdym odcinku bez śpiewania, więc nie, to mam nadzieję, że nie. Ale wiesz, ja teraz mówię, mam nadzieję, że nie, a i tak pewnie za tydzień film na moim kanale Pitula Hamiltona śpiewa, nie? Całego.
Całego Hamiltona? Ale...
Całego Hamiltona.
Ja nie zrobię tego ludzkości.
No. Ja nie mówię nie, bo ja siebie znam.
Kiedyś pewnie będzie taka okazja, że to zrobimy. Tak, no. Jak nie będziecie się spodziewać.
No, albo charytatywnie. Ja inaczej za nie mogę. Ja bym chciał, żeby chociaż coś dobrego wynikło z tego. Z
no
tego
dostałeś 10 nie? złotych.
No ale to jest 10 zł nie, ewidentnie nie nasz szczytny cel, tylko dla nas, więc przy innej okazji.
Może po prostu nie będziesz pamiętał, że to zrobiłeś, dopiero zobaczysz gotową wersję, tak. Nie?
Zobaczycie później, że jestem tak, że jest viral, nie?
No, będzie wiesz, ten festiwal piwa, tam you'll be back, you will see, dun, dun, dun.
Najgorsze uczucie, kiedy nic nieświadomy, jeżeli świadomy wchodzisz do, nie wiem, pomieszczenia ze znajomymi, oni nagle ci biją brawo i nie wiesz dlaczego.
Zdarzyło ci się tak wiele razy w życiu?
Nie no, skąd? To co ty?
Dobra, to lećmy dalej. Pytanie od fan Chucka Norrisa i Mateusza Borka. To jest kurczę, to zestaw.
Wybrałeś sobie, wiesz, tych ludzi do fanowania. Nie polecam.
Nie.
Trzy najlepsze filmy XXI wieku każdego z was.
Okej, okay, czyli 2001 do 2019, bo w tym roku za dużo ich nie było.
Nienawidzę takich tych, bo wybór jest właśnie niemożliwy.
To ja mam wrażenie właśnie, że im węższe te widełki, tym wybór jest trudniejszy, bo jakbym miał wybrać powiedzmy trzy ulubione filmy w ogóle ever, no to bym jakoś wybrał, bo bym przyjął jakieś tam kryterium i okej, okay, ale tutaj jakby to się na tyle zwęża, że jest masa filmów na tym samym poziomie, a znowu uciekają te takie filmy, wiecie, sprzed lat, które no. wybijają się jakoś ponad resztę.
Myślę, że nikt nie będzie nas z tego egzaminował. Jak podamy jakieś trzy filmy, to generalnie będzie okej. Okay.
No dobra, nie będzie.
Nie będziesz
na twoją odpowiedzialność.
Na sądzie ostatecznym nie będzie tam Pan Bóg stał i jakie to wtedy filmy wybrałeś.
Generalnie, jeśli wiesz, za rok byś podał inne, to myślę, że nic się nie stanie. To no, tak.
Zakładam, że jest jeden przynajmniej na kilku listach, czyli to jest Mad Max Fury Road.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że ja mam jeden film, który na pewno będzie, Mad Max.
Jeżeli mam...
Że jeden film by mi było łatwo wybrać.
Nie autorycznie powiedziałbym, że na pierwszym miejscu, ale jak już mamy o top 3, no to automatycznie w top 3, tak.
Tak, jeśli byłby jakiś film, który by się faktycznie wybijał na tle pozostałych, no to Mad Max Fury Road, ale możemy go ominąć w takim razie.
U mnie jest na pierwszym.
U mnie nie ma w ogóle, więc...
Ja miałem problem ze złożeniem trzech, bo drugi film, to ja, ponieważ jak jest wszystko w okolicach, cała ostatnia dekada to było superhero, dla mnie Spider-Verse. Dla mnie Spider-Verse to jest taki masterpiece, po prostu spokojnie może być XXI wieku, bo to jest najbardziej jednocześnie zwarte wszystko, co jest najlepsze w superhero, bez uniwersum, wiecie, bez tego, bez 10 filmów do podbudówki, bez całej masy rzeczy, a po prostu emocje wywołuje takie jak, nie wiem... Jak największa saga, nie? Na etapie dwugodzinnego seansu. Więc u mnie Spider-Verse jest dla mnie masterpiece, jeśli chodzi w ogóle o to, jak możesz na przełomie jednego filmu wprowadzić masę postaci, wiesz, całą gamę emocji rozegrać i wszystko. Więc tak, ale trzeci? To niech teraz ktoś inny powie.
Tak po parę, no dobrze. No to u mnie na pewno na liście są Bękarty Wojny, bo to jest film, który chwalę przy każdej okazji i kiedyś jak chyba ktoś mnie zapytał, jaki jest mój jeden ulubiony film, to podałam ten, więc głupio, jakbym go nie podała też teraz. I no nic się nie zmieniło, tak więc...
To jak już Oskar zaczął temat superhero, no to jakiś na pewno by się znalazł na mojej liście, tylko że też mam trudny wybór, bo do XXI wieku to się zalicza i X-Men 2 i, nie wiem, Spider-Man 2 i Spider-Verse podane przez Oscara już, ale chyba postawimy na Avengers, bo to może nie jest najlepszy film, ale najważniejsze doświadczenie związane z superhero, jakie mógłbym podać w ramach tutaj tego okresu, bo no, nie wiem, mam wrażenie, że nie było chyba ważniejszego momentu dla kina superhero niż właśnie premiera Avengers i powiedzmy tego, ile emocji, ile wrażeń ten film wywołał. No, więc niech będzie Avengers.
Myślałam, że podarzy Aquamana. Jestem autentycznie zdziwiona.
Też gdzieś by tam sobie był, ale no mówię, no... Avengers miało to, co miało Aquaman. W sensie, wiesz, spektakl, tak? Coś, czego wówczas... Coś, co wówczas było, no, takie trudne do powtórzenia, nie? Oczywiście, no, potem było oczywiście kolejne odsłony Avengers, na przykład, nie? Kapitan Ameryka, Winter Soldier, Guardians of the Galaxy było, ale mimo wszystko chyba Avengers było pierwsze i było tym takim największym chyba ciosem, który zrobił takie największe wrażenie wtedy.
To ten... Marta mi zabrała bankarty z drugiego.
Zabrała mnie, no.
Nie, no wiem, ale nie, u mnie na drugim były bankarty. Tak, jeszcze coś powiedzieć. Kurczę, dałbym nieoszlifowane diamenty, ale na to jest za szybko. Chcę zobaczyć, jak mi się przez parę lat ułożą w głowie, więc one na razie gdzieś tam z tyłu są. Kurczę, nie wiem. Może któryś z filmów Alexa Garlanda, bo to są cholernie oryginalne filmy science fiction. I są zupełnie inne niż reszta tego, co się pojawia w kinach. Albo Ex Machina, albo Anihilacja. I może bliżej nawet Anihilacja, bo to jest film, który mnie całkowicie rozłożył. To właśnie, ile się o nim myśli, ile tam jest... Na ile sposobów można ten film analizować, jak on wygląda wizualnie, jak właśnie za małą kasę są zrobione naprawdę efekty, które ryją banie aż za mocno, jak ta scena z tym potworem, który mówi ludzkim głosem, albo te wszystkie murale z ludźmi, którzy są po części roślinami, po części ludźmi, wszystkie te DNA, jakie tam jest właśnie połączone, no to ten świat wygląda niesamowicie. Może któryś właśnie z Garlandów, albo nie wiem, albo na przykład Anderson i Aż poleje się krew. To jest filmem praktycznie perfekcyjnym w każdym calu i opowiada o człowieku, który zupełnie się zagubił w swoim dążeniu do perfekcji i próbie osiągnięcia swoich celów wymarzonych. I to jest przerażająca wizja. I może Anderson właśnie.
To co, to znowu ja, tak? Bo Oscar już podawał dwa wcześniej. No to ja mam jako drugi film na swojej liście Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, bo to jest kapitalny film i generalnie wszystko w tym filmie jest idealne, jakby aktorzy, nie wiem, fabuła, dialogi, to jak wspaniale ten film potrafi łączyć elementy komediowe w filmie, który jest bardzo poważnym dramatem na bardzo poważny temat. I ja uwielbiam takie filmy, w których jest wszystko i które są o wszystkim. Oczywiście nie o wszystkim dosłownie, ale po prostu w którym jakby można odnaleźć tak wiele tematów i tak wiele takich, nie wiem, uniwersalnych, prawdziwych rzeczy, że obojętnie jakby o kim te filmy są i jakiego konkretnie, nie wiem, wątku czy tematu, czy problemu dotyczą, to mimo, że to jest, nie wiem, temat, który, nie wiem, który nigdy nie był mnie jakoś, wiesz, nie dotknął mnie osobiście, to jakby ten film jest nagle i tak jest mi bardzo bliski, rozumiem tych bohaterów i no jeszcze właśnie, o Boże, jak ten film jest fenomenalnie zagrany. Dla mnie to był w ogóle najlepszy film tego roku, w którym wyszedł i ja do dziś cierpię, że on nie ma Oscara.
To ja też nawiążę w takim razie do mojego kolejnego filmu, bo to wcale nie był najlepszy film, który wyszedł w tym roku. Najlepszy film, który wyszedł w tym roku, był Kształt wody i on trafia
nigdy
na moją listę.
Nigdy się nie zgodzimy.
Ja się z tym zgadzam.
Ja jestem wielką dziwką na te mroczne baśnie, z którymi kojarzono wcześniej Tima Burtona. I gdybym miał robić listę swoich w ogóle ulubionych filmów, no to przynajmniej kilka filmów Burtona by się tam pojawiło. No ale z biegiem czasu, no wiadomo, Burton przestał
pisać dobre filmy. Żaden z XXI wieku.
Żaden z XXI wieku by się, myślałem, już nie znalazł.
Czekaj, 2000 rok to nie jest XXI wiek. Wtedy była Duża ryba, czyli ostatni film, który jakby mógłby u mnie tam jak najbardziej wskoczyć, ale no...
No, ale pojawił się Guillermo del Toro, który poza oczywiście, no, wziął swoje, jakby, też się wywodzi, powiedzmy, z tych horrorowych klimatów i jednocześnie też bardzo lubi baśnie, też bardzo lubi historię o outsiderach, też bardzo lubi historię o potworach i no i wszystko w zasadzie zawarł w tym Kształcie wody, opowiadając bardzo fajną historię o tym, jak miłość łączy ludzi z różnych światów i opowiada to jednocześnie naprawdę pięknym językiem. Także, no, ten film zawiera dokładnie to, czego ja szukam w filmach i jest...
Seks z rybą.
Tak, dokładnie. I jest świetny i na tym takim poziomie dosłownym, bo jest po prostu bardzo fajną baśnią, bardzo ładnie przedstawioną i angażującą, ale oczywiście jest ta cała warstwa jeszcze ten cały podtekst, który tam jest, który działa jeszcze lepiej, także no, perfekcyjny film jak dla mnie.
Ktoś chce posłuchać więcej o tym potworze, to niedawno mieliśmy nasze wideo o potworze z Czarnej Laguny, gdzie mówimy też bardzo dużo o tym, więc wpadnijcie.
Ja bym w ogóle chciał, żeby Del Toro po prostu nakręcił wszystkie klasyczne potwory uniwersalu, ale także te potwory są tymi dobrymi postaciami i mają happy end na koniec. Ja oglądałbym totalnie to wszystko.
To ja tylko dodam, wtedy że ja jestem team Marta, że 3 billboardy były lepsze wtedy. Proszę was, kurczę, 3 billboardy, nie wiem do ciebie, czemu nie wygrały, to jest kapitalny.
Kształt wody był lepszy.
Dokładnie.
Nie, no, kształt wody był pewnie bezpieczniejszy, był na tym drugim miejscu na listach.
W jaki sposób?
Gruby na drugim miejscu,
tam było tyle kontrowersji.
Horror z potworem po prostu z morza był bezpieczniejszym filmem niż komediodramat. No błagam.
Właśnie to chodzi. 3
billboardy były totalnie pod Oscary. No. Jak dobry ten film by nie był, to był totalny Oscarowy
faworyt.
I nie wygrał.
Ile było burzy, że wygrał kształt wody.
No dlatego, bo pewnie potwór miał ten taki pozycję, gdzie wszystkim się podobał tak samo, a 3 billboardy pewnie niektórym się w ogóle nie podobały. No.
Ja myślę, że już nie dożyjemy sytuacji, w której znowu jakiś horror będzie, wiesz, nominowany do Oscara.
No. Nie, ale akurat w tym roku to i kształt wody, i billboardy zapieprzały w tych kampaniach nagrodowych i zdobywały kupę nagród, więc one to nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, że kształt wody
wygrał. No, jak patrzyłeś na prasę amerykańską i zresztą nie tylko, na polską i miałeś po prostu całą masę oburzonych, święcie krytyków, którzy mówili, że ten dramat o kobiecie, która straciła córkę i przegrał z tym potworem, wiesz, z
gmatą i człowiekiem rybą. Wiesz co?
Człowiekiem rybą. Było święte oburzenie wtedy. Ja po prostu siedziałem i tylko tak, wiesz.
Oburzałem, bo my lubimy bardzo ten film. Po prostu ten drugi był lepszy.
Plus to oburzenie to też nie było ze strony krytyków, którzy bardzo dobrze oceniali kształt wody i też dostał kupę nagród, a było ze strony tych, wiesz, pop krytyków, nie? Którzy jak to, seks z rybą, jak się taki film może był, nie? Więc no. A ja wiesz co, ja zmienię, jeszcze tylko wam powiem, że zmieniam trzecie miejsce moje i daję tam ostatnią ekranizację Power Rangers.
Okej.
Okay. Nie będę tłumaczył, zastanawiajcie się.
Ja nawet nie będę. Nie. Jest sporo takich filmów właśnie, jak Radek powiedział, które są... U mnie są zbyt niedawno, żeby je dawać jakby w tym miejscu. I mam na myśli... wiesz, Spider-Verse jest dla mnie takim... Okej, no to jest ten gatunek superhero, który po długiej serii superhero, on jest, nagle pojawia się Spider-Verse. Natomiast jeżeli mówimy o innych filmach, no to wszystko, co wyszło w ciągu ostatnich, nie wiem, 2-3 lat, na przykład Jojo Rabbit, nie? To jest coś, co absolutnie kocham, ten film, ale na tą chwilę, no ja go widziałem pół roku temu, to nie jest coś, co jestem w stanie w tym momencie stwierdzić, że jest tutaj, nie?
Ja tak też, się... też zobaczę, jak się będą starzeć, nie? Na przykład Parasite, nie? Na noże.
Call Me By Your Name, tak samo, też uważam, fantastyczny film, ale właśnie Parasite jest świetnym też wyborem, ale za wcześnie, więc zrobię to, jakby gadamy o nagrodach, gadamy o Oscarach, tam zawsze jest jedna kategoria bardzo, mówimy, niedoceniona, animacje, więc skoro już wymieniłem Spider-Verse, to pójdę dalej i powiem Inside Out. Uważam, że to jest absolutnie najlepsza animacja Pixara i to był taki ich peak. I dalej wydawali świetne filmy, dalej wiele ich animacji było fantastycznych, ale wydaje mi się, że to, co zrobili przy Inside Out, to było takie jakieś w ogóle uderzenie geniuszu, to było takie po prostu wyjście ponad wszystko, więc no... Wybieram Inside Out zdecydowanie. Nie pamiętam, mówię Up i tak dalej, to były fantastyczne filmy, ale wydaje mi się, że to było takie po prostu... jeszcze bardziej odklejone i jeszcze mocniejsze i wydaje mi się, że w jakiś sposób dotykające każdego, nie? Każda z tych emocji, na którym się tapie życia, gdzieś myślałeś, kurde, to byłem ja.
Ja się totalnie zgadzam z tym, co mówił Oskar. Jakbym miał powiedzieć najlepszą animację, to też by było Inside Out, bo nie XXI wieku, tylko w ogóle, jakby kurde, no to też jest taki film bardzo kompletny i bardzo taki przejeżdżający się po wszystkich emocjach. Nie tylko po tych, które występują w filmie. Ale ja na trzecim miejscu muszę mieć coś, co musi być na mojej liście. Jakby, no to jakbym tego nie podała, to byście, nie wiem, byście powiedzieli, że tutaj siedzi jakiś mój sobowtór, który się nie do końca wyrenderował. No więc Hamilton. Odkąd jest filmem? Jakby Hamilton jest najlepszą rzeczą, jaką w ogóle ludzkość stworzyła od czasu wynalezienia koła, więc skoro jest już film, to musi być na tej liście. Koniec, kropka.
A, ciekawe jest, właśnie Hamilton się będzie starzał, bo to jest ciekawe. No w sumie już podali, licząc tego Fury Road, no to byśmy podali, nie? Natomiast gdybym nie liczył Fury Road, bym pomyślał jeszcze nad może Arrival, może nad Boyhood. Nie wiem, coś jeszcze bym podał, ale mam wrażenie, że no jednak ta trójka z Fury Road to no wybijałaby się u mnie jakoś tak powyżej pozostałe pozycje.
Właśnie, Garlanda na jakiegoś Villeneuve'a spokojnie też wymienić, bo Villeneuve też jest...
Arrival to jest też coś, o czym bym na pewno pomyślał, ale mówię... No skoro nie przyszło mi od razu do głowy, to najwidoczniej był jakiś ku temu powód, a jest sporo filmów, które powstały na przykład ostatnich 3 lat, których po prostu nie wrzucam, poza Spider-Verse może, do tej listy, a kto wie, czy gdyby mnie ktoś nie zapytał o to samo za kolejne 3 lata, to któreś z tych filmów możliwe, że na przykład Parasite byłoby u mnie na takiej liście.
Okej, czyli wszyscy się już wyprztykali. No dobra, to lećmy dalej. Znowu nie pamiętam, jak się to czytało.
Dirk Kaut.
Kaut. To nie wygląda jak Kaut, wygląda jak Kudzi.
Ty chcesz się przeprowadzić do Holandii, wiesz jak tam mówią dziwnie?
Dirk Kaut Vonnegut. A w ogóle to jesteście wszyscy super i z poważniejszych pytań.
Jak... Aha, bo tu jeszcze takie małe wyjaśnienie. Przed tym była seria pytań od tej samej osoby, która się składała na taką zabawę tutaj.
Zabawa piłkarska dla Łukasza i Radka,
tworzenie tak. Drużyny piłkarskiej, więc ja to wyciąłem i wkleiłem gdzie indziej, więc po prostu zrobimy to sobie kiedy z Radkiem osobno. A to było ostatnie pytanie z tej serii, więc stwierdziłem, że nie będę doklejał go tam, tylko wrzucę tutaj osobno i... Dlatego jest tak od tyłu.
Rozumiem. Jak wygląda ścieżka kariery scenarzysty komiksowego? Skąd Marvel, DC ich biorą? Open call, konkursy, CV? Z góry dziękuję, trzymajcie się.
Mieliśmy podobne jakieś pytanie, nie?
Jak zostać, czy coś takiego?
To było rysownika wtedy.
Robić komiksy. Generalnie mam wrażenie, że tak jak w wielu innych branżach zasadniczo, jeśli chcesz pracować w jakimś czołowym, powiedzmy, wiodącym, tak, wiodącej firmie specjalizującej się w danej rzeczy, to musisz robić tę rzecz. Jakby oddolnie, fanowsko, być może zdobywać doświadczenie tworząc w mniejszych firmach. Jeśli jesteś naprawdę dobry, to prędzej czy później ktoś cię zauważy, ewentualnie sam możesz wysyłać wtedy jakby swoje prace, ale musisz mieć coś, co pokazać, nie? Jakby mieć czym się pochwalić, mieć portfolio, no mam wrażenie, że w jakiejkolwiek twórczej pracy, no portfolio, czyli to jakby lista gotowych projektów, którymi się podpisujesz, no to jest taka decydująca rzecz, no bo powiedzmy lista twoich, nie wiem, umiejętności spisana na kartce nie pokaże żadnemu pracodawcy tego, co naprawdę umiesz jak portfolio.
Czy znaczy jest jeszcze inna droga i jak patrzę na niektórych scenarzystów, to wydaje mi się, że albo mają haki na tam kogoś w redakcji, albo mają naprawdę dobrych znajomych. Albo potrafią naprawdę pisać na kolanie scenariusze, bo mówię, no to tak wszyscy śmieją, że czasami to są takie odcinane kupony, ale no jak czasami patrzę, no to tak to wygląda, ale absolutnie poważnie, to bardzo często jest tak, że właśnie w mniejszych wydawnictwach ktoś pisze i potem Marvel przychodzi, pokazuje mu worek z pieniędzmi, albo nawet niekoniecznie worek z pieniędzmi, bo czasami ludzie mówili, że na Image zarabiali więcej niż pisząc w Marvelu, ale jednocześnie jak ktoś dostawał, na przykład pisz sobie jakąś serię o danym bohaterze, no to jest w miarę stała praca, bo jest szansa, że to się dłużej utrzyma, jak to nie jest bohater celigowy. No i po drugie, też łatwiej wtedy swoje nazwisko trochę jednak wypchnąć do przodu, że tak powiem. Jeżeli już ktoś popracował w DC czy w Marvelu, no to jest potem szansa, że łatwiej mu będzie gdzie indziej się zaczepić, nawet jeżeli tam mu się skończy.
Trzeba dużo pisać przede wszystkim i najlepiej po angielsku, jeśli właśnie to jesteś z naszych tutaj terenów Polski, to najlepiej właśnie też po angielsku, nie? I można gdzieś próbować wysyłać i robić jak najwięcej, nie? Jak piszesz scenariusze, to szukać od razu jakiegoś rysownika, bo jest kupa rysowników, którzy też chcą się sprawdzić i potrzebują scenarzysty, więc najlepiej sobie kogoś znaleźć i coś robić, jakieś shorty, jakieś właśnie krótkie historie i... Najlepiej próbować w jak największej ilości gatunków coś, nie? Coś robić, jakieś historie opowiadać, nie? Bo to też jest, ta różnorodność też jest ważna, żeby tam gdzieś się załapać. No można też się kumplować z jakimś scenarzystą, co jest bardzo popularne dzisiaj w tych największych wydawnictwach, że pod nazwisko się podczepia kumpla i coś się robi.
Albo rysownikiem, nie? Kto jakiś sławny rysownik, to może ty narysujesz, tak, a ja ci napiszę coś.
Tak też można, no i, ale mówię, najlepiej jak najwięcej pisać, nie? Bo mamy tych headhunterów, którzy cały czas szukają nowych twarzy, szczególnie z Image, z tych mniejszych wydawnictw i no nie z tych największych, nie? Bo oni jednak mają tam innymi sposobami szukają scenarzystów, nie? Ale próbować jak najwięcej, to jest najważniejsze. Albo być jakimś znanym pisarzem, albo filmowcem.
Albo synem. Abramsa, no tak. Ale właśnie ta droga, gdzie ktoś tworzy mniejsze komiksy, albo nawet dobija się do takiego wydawnictwa jak Image, żeby wydawać je no, dla siebie. A później przychodzi do Marvela, wyrabia sobie nazwisko, a potem wraca już na swoje i wtedy zarabia
i ma
więcej.
Ma własną, tak.
Tak, to jest dosyć popularny, powiedzmy, popularna droga kariery. I też te rady, które my tutaj dajemy, to też nie są jakby nasze, własne, bo myślę, że w przypadku chłopaków jest tak samo. No, śledzimy głównie wielu scenarzystów na Twitterze chociażby, czy w jakichkolwiek innych miejscach, gdzie się udzielają. W zasadzie wszyscy powtarzają właśnie tę jedną rzecz, nie? Robić po prostu. Jakby nie chować niczego do szuflady, tylko to publikować i tworzyć jak najwięcej.
To kolejne pytanie. Fan Radka, ale tylko Radka, bo Radek to mój ulubiony. Co sądzicie o filmowych Hunger Games? Ostatnio tak sobie pomyślałem, że to w sumie jedyne przełożenie gier Battle Royale na filmy. I czy Radek jest wolny na kolację na kamerce? Pozdrawiam wszystkich!
Ale ile na takiej internetowej kamerce to co zjem? Susz jedno? To nie ma sensu. Ale próbuj, próbuj. Ja nie mówię nie.
Może jakby ci chociaż przysłał tę kolację, prawda? Chociaż przez jakieś, nie wiem, pyszne.pl do domu na no.
Koszt. Ja mam...
nie, to się źle kończy, no, wiesz, jak ktoś zna adres kogoś. No. Lepiej nie.
Normalnie bym się obraził tutaj o Radka, ale tu jest poważniejsze, myślę, poważniejsza rzecz, do której trzeba się tutaj przyczepić.
Niż ja?
Tak, wyjątkowo tak. W sensie mowa jest o Hunger Games, że to jest jedyne przełożenie gier Battle Royale na filmy. A film Battle Royale!
Wcześniejszy niż Hunger Games.
Jest Battle Royale jest tyle razy lepszy niż
tak,
Hunger Games.
Ja się no, jak powiedzmy, dopiero wchodził pierwszy film Hunger Games do kin, no to wtedy dopiero jakoś tam się doczytałem, że no, że był film już Battle Royale, podobny koncept i tak dalej. No i mówię, o, tam pewnie jakieś japońskie gówno i olałem. Później pewnie czasie coś mnie natchnęło, żeby to obejrzeć i kurde, to jest fantastyczny film. Bardzo niepokojący, bym powiedział, i gorąco polecam, jeśli ktoś nie miał okazji.
Tam się cały czas coś dzieje. Igrzyska śmieci, tego Battle Royale masz tak naprawdę mało. No biegną tam chwilę po lesie, ktoś tam kogoś strzeli i tyle, nie?
W każdej części to tak nudziło, wiesz. Był ten jeden moment, gdzie okej, zaczynamy, lecimy, coś tam strzelam do siebie, a potem jest taka dłużyzna w którymś momencie.
Tak, ja pamiętam, ktoś była część, że tam po jakieś były domy z dykty i biegali wszyscy i krzyczeli i nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię, to nie jest Battle Royale. Ja widziałem Battle Royale i tam dzieci naprawdę ginęły.
No
i to
właśnie, tam ktoś ginie tam, po prostu nie masz.
Tam miałeś Takeshiego Kitano, jak widzisz, że jest Takeshi Kitano, to wiesz, że coś się odpierdoli mocnego. No i tak tam było. Zobaczcie, jak się nie widziałeś Battle Royale, to zobacz, to się odechce Hunger Games.
Ja pamiętam właśnie, jak Hunger Games wyszło i był taki pierwszy, był właśnie ten taki ostry push od fanów Battle Royale, że wiesz, no bo siłą rzeczy, duża amerykańska produkcja, wiadomo, jeszcze na podstawie tak bestsellerowej książki i w ogóle, i nagle to jest taki, o, świeży koncept. I wiesz, nie jest.
No, to wracając do Hunger Games. To niestety wychodziło w tym okresie, kiedy ja jeszcze czułam taką wewnętrzną potrzebę, żeby wiedzieć, co się dzieje popularnego, jeśli chodzi o, powiedzmy, literaturę young adult i tak dalej. I ja przeczytałam Hunger Games i to nie była dobra decyzja. Wiem, że są ludzie, którzy lubią te książki, ale ja nie jestem jedną z tych osób i generalnie najbardziej przede wszystkim nie lubię stylu, w jakim to jest napisane. A jakimś cudem film jest chyba jeszcze słabszy? Nie wiem, mam wrażenie, że jakby tak... No dzieją się rzeczy, ale film jest pozbawiony jakiejkolwiek emocjonalnej łączności ze mną widzem. Ma dalej ten sam okropny wątek romantyczny, który jest w książce. Ma tych aktorów, którzy niby coś próbują, niby nie wszyscy są tragiczni, ale generalnie jako całość to wpadają tak strasznie, tak...
To jest Liam Hemsworth, on jest zawsze drewniany, więc tak.
No, nie ma go dużo, ale po prostu wystarczy po prostu ta drzazga z Liama w tej beczce. Nawet nie wiem czego, no nie miodu, tak? W tej beczce pokrzyw, żeby po prostu człowiek już miał po prostu dosyć i...
Drzazga Liama w beczce pokrzyw.
Tak, to
jest generalnie dobre wytłumaczenie, o co chodzi. Ja to...
Plus wiecie, oczywiście to był ten moment, kiedy tak modne było dzielenie trzeciej części na dwa filmy, mimo że w trzeciej części tradycyjnie nic się nie dzieje, więc mamy jeden film o niczym i drugi film, no trochę mniej o niczym, ale w dużej mierze też o niczym. I nie wiem, jakby autentycznie jakbym miała komuś streścić tę historię, no to streściłabym jednym zdaniem, bo tam nawet nie pamiętam, jaką watą oni musieli to wypełniać, że im się to uzbierało w pełnometrażowe filmy. Tam była cała masa bzdury jakieś, że ktoś coś prezentuje, jest jakiś show w telewizji, są jakieś stroje, ludzie wjeżdżają na arenę, o, Rydwan płonie. Tak.
Ja pamiętam, jak próbowałem czytać i już, ja nie przeczytałem nawet pierwszej książki, ja strasznie nie lubię narracji pierwszoosobowej, ona mnie bardzo często wybija, a tam była właśnie pierwszoosobowa narracja, więc to
była
jakby...
Była okropna, była najgorsza.
Więc to mnie bardzo szybko jakby... to było dla mnie duże no-no, A z filmami najlepsze jest to, że każdy następny, mam wrażenie, jest gorszy od poprzedniego, do tego stopnia, że na ostatnim, nie pamiętam jak byłem w kinie, już byłem tak zażenowany, jakie to jest... Do tej pory te filmy nie były cudowne, ale ten ostatni film, to według mnie to już jest inny poziom. To już jest film, na którym jestem przekonany, że wiele osób może bawić się tak, jak wy bawiliście się na Zmierzchu. Bo jak byłem w kinie, to masa ludzi śmiała się na tym filmie w bardzo niezamierzonych momentach. Jest ten moment, jak na końcu ona siedzi z dzieckiem, tak nagle, wiecie, jestem na tym obrazku, na polanie, bo mnie całe kino zaczęło ryczeć ze śmiechu w tym momencie, jak po prostu ona siedzi z tym dzieckiem, taka tutaj, o, ja, to miał być taki wzruszający moment końcowy, a po prostu wszyscy ryczą ze śmiechu w tym momencie. To nawet nie była premiera, to nie byli jacyś ludzie, którzy szli wyjątkowo czekając na ten film, więc te filmy były, tak mówię, coraz gorsze.
Ten wątek z dzieckiem to jest w ogóle jeden z najgorszych wątków ever, bo mamy bohaterkę, która, z tego co pamiętam, przez ileś części konsekwentnie powtarza, że nie chce dzieci, że ten świat jest zły i w ogóle coś tam. To na końcu siedzi z tym dzieckiem na polanie i to tak bardzo nie ma sensu.
Przed tym sprawdzam, kto to reżyserował. I w pierwszą część jeszcze Gary Ross reżyserował, który no nie jest jakimś strasznie złym reżyserem, ale zrobił ostatnio te Ocean... Które to było ostatnie? Te
13.
8, nie. 8 było ostatnie.
Przepraszam,
tak.
Zapomniałam, że to
on jednak też jest nijaki. Ale ten Francis Lawrence, co zrobił wszystkie części, teraz będzie robił tą nową, ten prequel, nie? Teraz książka wyszła, to on zrobił Konstantina, tego z Keanu. A to jest już okej, okay. Ale później zrobił I Am Legend, którego nie znoszę.
Ale to był to... film, który też był hitem.
Niech se będzie, nie lubię tego filmu. Zrobił Wodę do słoni, ale to nieważne. I zrobił tą Red Sparrow ostatnio.
No tak.
To też było strasznie
niezłe.
I właśnie. I on robił te wszystkie kolejne Hunger Games, chciałem powiedzieć, Zmierzchy. Zmierzch to chociaż Bill Condon reżyserował i to jest ładnie nakręcone momentami i spoko. I tam się mogli pobawić w kolejnych częściach, a tutaj już nie mogli sobie na tyle pozwolić, nie? Może dlatego, że Zmierzchy miały gorszy materiał źródłowy, bo nadal Hunger Games nie było dobre jakoś szczególnie,
nie
ale...
Nie tak złe jak Zmierzch.
Tak, a Zmierzchy były potworne. Nie dlatego, że były tam potwory, tylko dlatego, że po prostu były źle napisane. I dlatego widać, że mogli sobie twórcy na więcej pozwolić. Dlatego te, wiesz, czym dalej w las, tym bardziej angażujące te filmy były, nie? I tam się działy rzeczy. No a w tym Hunger Games nic się nie działo. Jezu, to filmy były tak nudne. Oni się zlewają w jedno dzisiaj. Nie pamiętam, jaki tam był w ogóle podział.
Pamiętam, jak w ostatniej części jakieś obce biegały po kanałach. I w ogóle jacyś takie... Miałeś taki moment, gdzie dosłownie miałeś... Ktoś nagle... Pewnie tak było w książce, nie doczytałem. Gdzie po prostu miałeś moment, że ktoś stwierdził, że okej, to zrobimy obcego, gdzie tam oni biegali w jakichś kanałach, jakieś potwory ich ganiały. I to było takie
Ja pamiętam tylko te domy z dykty, tych rodziców, którzy byli jak, nie wiem, gdzieś w Salt Lake City by mieszkali albo coś takiego. I wszyscy tacy dziwni, jak jakaś sekta tam wyglądali i nic się nie działo i Pitę trzeba było ratować, bo Pita...
O Jezu, Pita było
okropne. Tak, i tylko krzyczeli, pamiętam, Pita, i ja nie wiedziałem, jakiego
tam
Pita chodzi.
Tam był chyba ten moment, że on był pojmany i jemu
coś takiego
wybrali,
było,
tak. Czy coś tak, i że on nie wiedział, kim jest. Jezu, to jest zawsze tak żałosny wątek.
To jest najbardziej oklepana klisza, zawsze jak bierzesz tego typa i już wiesz, kiedy... Bo to jest też ten moment, kiedy para ma się zejść, ale... Nie, bo trzeba przeciągnąć, to teraz weźmy jedną z osób, wypierzmy jej mózg i teraz niech nienawidzi tej drugiej osoby i przerwijmy to.
I ja nie wiedziałem, kogo tam kochać, bo ja nie wiedziałem, że tego ona kocha tego Pitę, czy kocha tego Hemswortha,
no
bo
właśnie,
nie, żadnego się nie dało kochać.
Żadnego, nie? Ale musimy to ciągnąć, prawda? Kurczę, na takim filmie, gdzie wiecie, dzieci się zabijają, jest super ciężko, tu władza, dystopia, wojna, ale nie, i tak musisz poświęcać ileś energii, żeby dziewczyna się działa i dumała, czy woli tego typa z drewna, czy tego typa z chleba.
Ja w pewnym momencie myślałem, że jak się uratuje Pitę, to się cały świat uratuje, że on tam jest tym gralem tego filmu, naprawdę.
Ja tam się tylko mogłem utożsamiać ciągle nachlanym Harrisonem.
Woody Harrison, najlepszy.
To jedyna osoba, którą rozumiałem, która patrzy na to i po prostu pije. I to nie chodzi o to, że patrzy, świat jest w złym miejscu. On patrzy, co wyprawiają w ogóle ci bohaterowie i tylko pije.
A wiesz, w ogóle trójka najlepszych postaci w tym filmie są ci, którzy są naprawdę aktorami i którzy mogli się najwięcej pobawić tymi postaciami, bo one już były tak na maksa przerysowane, więc mogli docisnąć. Tak.
Czyli Woody Harrison, Snow.
To oczywiście Donald Sutherland i Elizabeth Banks.
Elizabeth Banks, tak.
Która też się super bawiła.
Która trochę nie ma też co robić w tym filmie, jakby ma jeszcze mniej do roboty niż Harrelson tak naprawdę.
No tak, ale widać,
nie
wiem, że miała radochę.
To jest ten motyw, jak masz też w prequelach Gwiezdnych Wojen czy coś takiego. Kiedy jest ta grupa aktorów, która już widzi, że generalnie materiał jest ale trochę dociska pedał gazu i zamiast się poddać, to robi jeszcze bardziej, a nawet za bardzo i przynajmniej ich tak, się fajnie tak. ogląda.
To jak masz Christophera Lee w Gwiezdnych Wojnach,
no,
nie?
Bo, no, bo
to, tak jak tutaj jest Sutherland, nie? No. Ale ten, w ogóle ja wam powiem, ja strasznie nie lubię tych takich pop dystopii, które tak strasznie rozmydlają ten koncept właśnie opowiadania o tym takim już społeczeństwie, gdzie no niby początkowo właśnie miało być tak wszystko dobrze, miało być tak utopijnie, ale koniec końców się rozjebało i jest jeszcze gorzej niż było wcześniej, bo jak biorą się za to te właśnie książki młodzieżowe, to one z reguły tak strasznie to banalizują i to jest takie, ta koncepcja świata nie ma rąk i nóg i tak samo jest niestety w Hunger Games, jakby konstrukcja tego świata w ogóle nie działa, jakby cokolwiek nad czym człowiek się zacznie zastanawiać, to zupełnie nie działa i jakby i nie wiem, no i problem w tym, że właśnie to nie są tylko jakieś tam, nie wiem, dekoracje w tle, no tylko to ma być ta poważna fabuła o tym, jak tu potem jest to powstanie, jak oni potem próbują odzyskać ten świat, no ale przez to, jak bardzo to jest takie strasznie płytkie, to nie działa, no. Tak? I jakby właśnie żaden wątek w tej książce tak naprawdę nie jest tym, nie wiem, tym wątkiem głównym, tym wątkiem, który jakoś wybrzmiewa, no właśnie ani ta historia miłosna, która gdzieś tam się dzieje nie wiadomo gdzie, tych typów to bardzo często nawet nie ma, że tak powiem, na pierwszym planie, ani właśnie ten wątek o tym państwie, o tym jak do tego doszło, o tym jak teraz, nie wiem, ludzkość o to walczy, no bo mówię, to jest tak totalnie pop, no, ani nawet, nie wiem, te same bitwy, tak, te igrzyska, gdzie no w pierwszym filmie czy w drugim filmie to one są tam, nie wiem, od połowy może, albo mniej, w trzecim filmie już tego w ogóle nie ma, jakby. A to i tak jeszcze był jeden z tych ciekawszych elementów, nie? Ale no, tak więc. No, dobrze, że już moda się na to skończyła. Ja się tak cieszę, że się skończyła moda na te young dystopie, bo to było jeszcze gorsze niż te romanse z wampirami, które chociaż. Tam był chociaż romans z wampirami, jakby od początku wiesz, jakby. Wiesz, co tam będzie. A tutaj to jest takie, o, udajemy, że opowiadamy jakiś poważny temat, a tam potem, kurde, nie ma nic wartościowego.
Myślę, że wiesz, że w dystopiach najczęściej najciekawszy jest świat, nie? A tutaj tego świata praktycznie nie liznęli, nie? I oni się skupili na postaci Katniss i na tych postaciach, które były mocno papierowe. No Katniss to jest tak typowa, wiesz, bohaterka, która musi zostać tą, wiesz, wielką wyzwolicielką, mesjaszem, no że się bardziej nie da,
nie?
I wtedy ten świat zanika.
Nic nie robi ciekawego, w ogóle nie jest interesujące, nie ma interesujących przemyśleń jako osoba. Jakby.
Ja mam inne podejście. Dla mnie właśnie dystopie są najlepiejsze, kiedy są kontrastowane z ludźmi, którzy starają się jakby patrzeć cały czas na dobrą stronę, kiedy masz taki trochę no humor wrzucony w dystopię. Gadaliśmy o tym z Łukaszem, jak gadaliśmy o Falloutach, że właśnie najlepszej w Falloutie działa to, że masz zbicie tego takiego bardzo przerysowanego i często czarnego humoru z tym, jak naprawdę jest beznadziejnie na zewnątrz. A Hunger Games, jak i cała masa właśnie filmów tych Young Adult dystopia, one były zawsze z taką pompą robione. Tam nie było nawet momentu, żeby ktoś powietrze z siebie spuścił. Oni tylko ten balonik przez te cztery części pompowali do tego stopnia, że po prostu ludzie na końcu zaczynają się śmiać w tym zakończeniu, bo nigdy nikt nie dał momentu, żeby się rozładować, nie? Więc po prostu sami z siebie już widzą absurd tego, jaki tu jest patos, który jest tak niejadalny już na tym etapie. To...
Jakieś takie głupie podziały. Tak, wymyślmy jedno miejsce, gdzie ludzie są tylko rolnikami. Jakby, nie wiem, w każdej dystopii chyba jest ta jedna sekta ludzi, którzy są tylko rolnikami. Jakimś cudem to ma funkcjonować? No.
Jak jest ta seria ta Divergent? Niewdzięczna,
niezgodna.
To jest to, tak?
Niezgodna tak.
Właśnie. No.
I tam jak było, jeszcze niżej.
Tak, że, ale w ogóle oni tam mieli tak debilny podział z tą krwią, gdzieś tam kapali i było, że jedni są debilami, drudzy są super.
Jedni są rolnikami, jedni są prawdomówni, nie? Jedni są super odważni i jakimś cudem
tak, właśnie byli
wszystkie
odważni.
Dzieciaki chcą tam należeć, bo ciekawe czemu.
Ja się później zastanawiałem, to dobra, to jak jestem super odważny, to jestem debilem w tym momencie, bo nie jestem tak. W tych mądrych już, nie mogę być.
Dokładnie.
Ja może być tylko jedny i nagle ta jedna, która może być jednocześnie mądra, silna i wiesz, i coś tam jeszcze. Ja mówię, tak, jak?
Geny źle poszły. No.
Ale mówię, no jak to wszyscy tego, kim oni są, nie? Jakby, że co, jestem silny, tutaj ja silny, ale już głupi, nie? A ja mądry, ale to nie podniosę nic. To jest głupie, to jest tak głupi podział. No.
To tyle chyba, masz coś do powiedzenia w temacie? Bo widzisz, się wyłączyłeś tak
totalnie. Zresztą do pierwszego filmu było nudne, ja więcej już nie oglądałem, to nic nie było nic ciekawego.
No. Jeszcze w ogóle najciekawsze jest, jak właśnie postaci mają wady jakieś, nie? I są skomplikowane wewnętrznie, bardziej coś, a Katniss była, żeby być, nie? Żeby to ciągnąć, żeby wiesz, Mockingjay, czy co tam oni robili?
Nie wiem.
Nie,
idźmy dalej.
Oni robili to.
Ja nie chcę.
A, ta, ta,
Tak.
A, no właśnie,
taki...
co ja robiłem?
Oni lekko...
Ty
ja robię Rockiego Starbreakera, nie, ja Rockiego Starbreakera.
Oni lekko hajlowali, tylko tak trochę inaczej.
Tylko inaczej.
Stonebreakera.
Dobra, to lecimy dalej. Szatan serduszko na zawsze w serduszku. No, będzie prawda. Kilka pytań, więc prawda. Pierwsze. Jakie pizze zamówiliby poszczególni członkowie MCU Avengers?
To ja torby wiejską zamówił. To jest cool.
To wiem, jak się zmieniam totalnie.
Ant-Man by jadł taką mega serową, myślę. Taką naprawdę, taką wiesz, takim lejącym się serem po prostu na pizzy. No.
Black Widow wzięła pewnie jakąś ostrą z jakimś...
Kapitan Ameryka wziął Amerykanę, bo się nazywa Amerykana i on po prostu by musiał, po prostu przejeżdżałby po liście, stwierdził, tak naprawdę ma ochotę na pepperoni, ale nie może.
No, Margarity by nie wziął, bo Włochy...
Nie, on tylko tak Amerykanie.
Hawkeye by wziął Margaritę.
Czemu?
No bo on jest taki basic.
On jest...
I tak jak Margarita.
Basic?
W sumie... Chociaż nie on by coś z szynką
nie,
wziął.
Nie, Hawkeye by właśnie, ja myślę, on przecież... On miał tego pizza doga przecież w komiksach, on przecież żarł to, on z mięchem nawalał pizzę.
No. A Scarlet Witch wzięła z paprykarzem.
Z paprykarzem koniecznie.
Kto tam jeszcze został? Jeszcze został Tony Stark. Tony Stark by... Tony Stark jest taki margaritowy.
No Tony Stark właśnie to mi się wydaje, taki... że to jest no. Gość, który mógłby zjeść margaritę.
No, czuję, że to jest taki typ, który zjadłby margaritę.
A ja mam lepszy
to jeszcze Hulk.
Co by zjadł Vision?
Vision jakąś wegetariańską wygląda na kogoś takiego.
No a Hulk by z Torem jadł wiejską.
Hulk by wziął jakąś włoską, taką, gdzie byłaby wędzona szynka, żeby było mięcho i masa rukoli, która jest w chuj zielona. Bo...
Prosciutto.
Nie, jadłbym wiejską z Torem. Jadłbym wiejską z Torem. Wiejską z Torem, zagraj wiejską z Torem.
Jeszcze jakby doliczając do tego, nie wiem, Spidermana. Spider-Man bym wybrał jakąś taką nowojorską, taką wiecie...
Nie, chcę, żeby ktoś wziął hawajską.
Taką nowojorską, taką typową nowojorską pizzę, tylko z pepperoni.
Hawajską by jadł Nick Fury.
Okej.
Czemu Nick Fury hawajską?
No, nie wiem, ale chciałam bardzo, żeby ktoś wziął.
Ale tak, Spider-Man tak myślę, że to byłoby taka...
No, Spider-Man
taka
właśnie pepperoni albo właśnie no, jakaś szynka, pepperoni. Coś takiego. No,
jakbyśmy mieli pizzę dla bohaterów DC, to hawajską by Aquaman mógł wziąć.
O, super.
No.
Ale...
My man!
jeszcze teoretycznie możesz myśleć o Captain Marvel, która pod koniec była, ale Captain Marvel...
Ona by wzięła pierogę.
Captain Marvel... Ona była w latach 90. Ja nie wiem, jak.
Ona by wzięła tę z tuńczykiem, taką najbardziej kontrowersyjną.
To z bananem.
O kurczę, szkoda, że szkoda.
I ona by wzięła z bananem i by wzięła tą pizzę, a w internecie wszyscy by kurwa narzekali. No. Jakim prawem bierze z bananem? Nie może.
Z Nutellą.
Kurczę, szkoda, że tego, że ten Adam Scott nie zagrał nikogo w MCU.
No,
by
wykazał
się kalzonem.
Nie, jak pierwszy raz zamawiałam Carlsona, to nawet nie wiecie, jaki ostracyzm mnie spotkał w tym domu.
To był szok.
Wtedy jeszcze bez znajomości. No a teraz dobrze, że jest ten jeden bohater w popkulturze, z którym mogłeś go doczytać.
Lubi planszówki, RPG tak, i Carlsona.
A później wszyscy struci, jak zamówili Carlsona.
Dobra, to drugie pytanie od Szata na serduszko. Czy Britney ma dostęp do Speed Force?
Chyba już nie.
Britney zawsze! Ja ją pamiętam od 23 cały czas.
Czasami za długo tam była i nie ogarnia,
ja pamiętam,
ale...
Ja pamiętam ten moment, jak się właśnie chciała cofnąć za mocno w czasie. Utknęła we Flashpointcie do dzisiaj prawie.
No, albo próbowała znowu coś właśnie co w ten czas i Lady Gaga wyskoczyła i potem miała przelapane przed bardzo długo.
Ona te wszystkie, wiesz, Taylor Swift, to wszystko te linie czasowe, które chciała Britney naprawić. Ona chciała swoją karierę, wiesz, uratować jeszcze. Chciała tą wymazać Christina Aguilera. Szczególnie od momentu, kiedy Aguilera no, zrobiła lepszą karierę solową, wiesz, szła w górę, nie? I trzeba było szybko działać. To ona... Speed for podłączenie, a to było łatwo wtedy, bo to początek wieku, więc o matko, ale to było dobre pytanie.
Trzy.
Uwaga, bo idzie lepsze.
Skoro Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? Znaczy, ja myślę, że jeśli znasz znajomego Mariusza, to możesz mówić na niego Marek i zobaczyć, co się stanie, no.
To jest takie...
Jakby to jest tak, że imiona się rozgałęziają, jakby no. Może kiedyś było tak, że wiecie, że Darek... Znaczy, Darek i Dariusz to może też kiedyś jeszcze będą oddzielne imiona, nie?
No właśnie, tak
bo,
jak...
Bo tak się czasem robi, nie?
No, jak właśnie... masz masę takich imion, które się wydają powiązane na jakimś etapie, być może stanowiły jedno, jak nie wiem, Jan i Janusz na przykład, albo Bogdan i Bohdan.
A potem się tak rozgałęziły, nie? Do tego stopnia, że potem można już nadawać niektóre zdrobnienia dzieciom, na przykład można dać dziecku na imię Magda i w sensie to nie musi być Magdalena, nie? Może być po prostu Magda. Więc tak samo pewnie będzie kiedyś z Darkiem i z Dariuszem i a tak już jest z Markiem i z Mariuszem.
Albo na przykład tak będzie z Radkiem i Radosławem, nie?
Ale jak widzę to pytanie, to mi od razu ten mem się kojarzy z tym mózgiem, który pyta cię, śpisz? I w tym momencie to pytanie,
wiesz. To jest jak ten, jak wiesz, że na przykład w Ameryce mamy tego Jima, Jamesa, Johna, nie? To jest wszystko, traktować można jako jedno, nie?
Tak.
No, a to już dawno nie działa tak, że właśnie ktoś będzie, wiesz, twarz dostał przy tym, że to jest jedno imię.
Tak, no, u nas to w ogóle jest jeszcze ten taki katalizator w postaci tego, że no, jesteśmy w globalnej wiosce, więc imiona, które mają polskie znaki, są kłopotliwe bardzo często, nie? Bo przy korespondencji na przykład, bo nagle jakiś program wyrzuci ci kratkę zamiast polskiego znaku, co mi się zdarzało parę razy, więc jak już adresuję na przykład paczkę skądś spoza Polski, no to zwykle adresuję jako Łukasz, bo tak jest łatwiej, a i tak wszyscy rozumieją.
Osobne imię? Łukasz?
Ja bym totalnie zmienił, żeby nie mieć tego polskiego znaku, bo to jest tak upierdliwe.
Ale to takie, ej, Łukasz?
Więc może być, obojętnie, wszystko jedno, ale no...
Nie błagam, nie zmieniaj imienia na Łukasz.
Nie dziwi mnie w związku z tym, dlaczego jeśli ktoś może sobie zdrobnić to imię i nie musi go zmieniać, no to je sobie zdrabnia i jest wygodniej.
Polskie to sobie zdrobni, ale nie zmieniaj fonty. Na Łukasz.
Ja nie mogę sobie zdrobnić, bo nie ma zdrobnienia.
Polskie fonty w imieniach są upierdliwe. Jak zawsze no jak kogoś zawsze... pisze i do kogoś napisze i właśnie zawsze ktoś to nagle, że niestety nie obsługiwałem polskich fontów, czy wysłać ten tekst i usunąć polskie fonty. I napisałeś już taki paragraf, myślisz, pa. No dobra, tak, mam nadzieję, że się nie obrazi.
To jak ja zawsze gdzieś widzę właśnie ktoś tam właśnie w tych jakichś anglojęzycznych rzeczach jest Radosław, nie? To zawsze mi się daje, że mnie wsadzą, nie wiem, za zhakowanie tych wyborów, jak Trump wygrał albo coś takiego, nie? Bo pierwszy podejrzany, nie? O, to ten, Radosław. Na pewno na usługach Putina. No.
I ostatnie pytanie od Szatana. Ulubiona fanfic...
Jest. Od początku Q&A chciałem to usłyszeć.
Ale to chyba w naszej... To nie jest nasza sesja D&D. Tam podobne pytania od Szatana są. Tutaj
ostatnie pytanie od Szatana.
Od nie tego
koniec
Szatana.
Wszystkiego.
Okay. Od tego zielonego Szatana.
Tak będzie wyglądał koniec wszystkiego. No to, teraz Q&A ostatnie pytanie od Szatana.
Ale to po raz kolejny przypomina, jak cudowne było oglądać to na RTL7 i jak mówiłem zawsze, kiedy jakaś babcia musiała wejść, jak się opiekowała jakimś dzieckiem i ona oglądała akurat tego Dragon Balla i zawsze było to dobranoc Szatanie. No to po prostu...
No więc ostatnie pytanie. Ulubiona fan theory dotycząca filmów Disneya.
Wow, dużo.
No ja mam jedną... Dotyczącą filmów Pixara, ale myślę, że może się załapać. No czyli ta teoria, gdzie to jest jedna, gdzie wszystkie filmy Pixara to jest to samo uniwersum, tylko w różnych miejscach na linii czasowej. I do jakiegoś momentu to śledziłam. Aktualnie nie, więc nie wiem, czy to się dalej spina, ale na etapie chyba Wall-E'ego jeszcze się spinało.
Ale to z filmami Disneya też można wyłączyć, bo masz przecież...
Tam były te elementy, które znajdowano, nie? W kadrach, że o, to jest jakaś taka, nie wiem, stara puszka, czy tam coś tam.
No, też widziałem się jakieś takie długie właśnie drzewa, które łączyły wszystkie filmy, gdzie masz, wiesz, na przykład, że... masz Herkulesa na przykład, nie? I jego ojcem jest Zeus. Z kolei bratem Zeusa jest Posejdon, synem Posejdona jest Tryton i Tryton jest ojcem Arielki na przykład, nie? I masz już jedno połączenie. Masz też tych rodziców tej Stangold, którzy... Nie, jej. Elsy i Janny,
no.
Którzy
zginęli... którzy się rozbili i byli rodzicami Tarzana.
Byli rodzicami Tarzana,
tak, to
no,
też znam. No, to jest spoko też.
Tam, także można łączyć.
Ja zrozumiałem, że Tryton jest ojcem Mariolki, którą ja część przegapiłem, gdzie to było.
Mariolka to już na, wiesz, DVD poszło.
Mariolka po prostu do morza.
Kiedy on w Polsce był, nie? Co tam się działo?
To ja... jeśli chodzi o te teorie, to ja jeszcze bardzo lubię tę teorię o tym, że Kristoff z Frozen nosi na sobie strój zrobiony z tego renifera. Tym reniferem jest matka Svena, bo jakiś fan ułożył całą historię związaną z tym, że po prostu Kristoff musiał zabić renifera, żeby mieć skórę z niego, ale okazało się, że ten renifer, ta pani renifer miała syna, którym był Sven, więc Kristoff go przygarnął. I teraz sobie chodzą razem i Kristoff się cały czas się zbiera do tego, żeby mu powiedzieć.
A nie, to ja myślałam, że Sven to wyczuł i dlatego go akceptuje, bo wyczuwa cały czas matkę i dlatego ma takie uczucia ciepłe do Kristoffa.
Może tak podświadomie po prostu, że bezpiecznie. No bo on jakby, Kristoff tak jako, wiecie, no nosi na sobie strój z renifera, taki tradycyjny, bo oni jak projektowali te ich stroje, no to starali się projektować je tak, żeby przypominały tradycyjne stroje noszone przez tam mieszkańców Laponii, tak? I jest to z renifera, więc nawet jeśli to nie jest matka Svena, to i tak nosi na sobie martwego renifera, co jest trochę dziwne, nie? Biorąc pod uwagę, że jego towarzyszem jest renifer.
Ja ogólnie nie jestem, nigdy nie śledzę teorii fanowskich co do treści, ale uwielbiam czasami najbardziej absurdalne fanowskie teorie co do samego przebiegu i co do decyzji. I ostatnia jest jedna, którą kocham. Disney chce zaorać trylogię sequeli do Star Wars. Ostatnio ile razy nie przeczytałem, jak ktoś po prostu mówi, że no to i ta wypowiedź wskazuje na to, że Disney będzie chciał zaorać tą trylogię sequeli i tam ją wymazać kanonicznie i zrobić reboot i coś tam. Jak czytam tego typu rzeczy, to każdy raz myślę, kurde, naprawdę to tak nie działa.
No ale no Lucas wraca.
Lucas wraca.
I Pimpisz napisał trylogii.
Tak, więc w każdym razie te rzeczy
ale to
związane...
już jest wersja reżyserska Lucasa, nie?
I Mark Hamill nie znosił grać Luke'a Skywalkera ostatnio i tak dalej. Ogólnie wszystkie te teorie ze Star Warsami, to będą moje. To jest to, co ja wybieram.
Ej, te postacie z tej historii by zwariowały teraz, jak na COVID-zie by musiały siedzieć z Andym przez 3 miesiące, nie? One by myślały, kurde, wyobraź sobie te oczy przekrwione.
No, się. Może czasem.
A on, że wiesz, szczególnie jakby był w tym wieku dojrzewania i one by musiały też, wiesz, dantejskie sceny oglądać.
Ale spokojnie, one śmierć. Długo by w szafie leżały. One, tam była szafa, w której mogły poleżeć i się tam na chwilę odpoczynku była.
To był azyl.
W nocy by się aktywowały.
Tylko sobie myślisz, Jezu, nie zostawiaj mnie na podłodze. Do szafy,
please. 3 miesiące z tym Andy w pokoju. Jak to by był, wiesz, nie wiem, Villeneuve albo ktoś nakręcić właśnie następną część tej historii właśnie o tym. Jezus Maria, to było przerażające. No. Nowy film tego, A24. Nie, jakiegoś zdolnego reżysera wziąć i pod Sundance film.
Ja bym zrobił. Ja bym zrobił w ten sposób na rodziny Chuckiego, no ale to. Wiesz, to z tego by się wzięło.
To tyle, tak? Dobra. To kolejne pytanie zadaję. Nie chodź boso po jogurcie.
Dobre rady.
Okej. Załóżmy, że powstaje Machete Kills Again in Space i pojawia się tam jedna z tych postaci. Wskazana osoba opisuje dany występ. Pan Kleks, Radek, Sweeney Todd, Marta, Dom Toretto, Oskar, Shop Rocket, Łukasz.
Szkoda, że masz tiki, jestem spać, nie powstała nigdy.
Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, nigdy nie widziałam niczego z tym związanego, więc chyba nie pomogę.
A, to kiedyś obejrzymy.
Z domem to jest easy, bo wszystko wskazuje na to, że jednak będzie ten lot w kosmos w najnowszej części. Więc po prostu walnąć kemio, jak tam maczeta zabija w kosmosie na stacji kosmicznej, a za oknem, wiesz, przylatuje ten jego charger tuż za oknem po prostu, gdzie dom pojawia się. Tylko małe kemio, że on tam kieruje czymś. To akurat byłoby bardzo, bardzo prosto połączyć, więc w sumie żaden wyczyn. To są zbyt... Dałeś mi za łatwe zadanie, bo to są zbyt podobne filmy w swoim założeniu.
No, to ja totalnie sobie wyobrażam, wiesz, cały film, gdzie po prostu byłby Dom Toretto.
Tak, tak. One są po prostu tak blisko siebie, że okej, jeden ma RK i chodzi o to, żeby dużo pozabijać, a drugi nie, ale poza tym ich DNA jest tak zbliżone, że...
No. Ja się zupełnie zgadzam. To jest za łatwe połączenie.
A pan Kleks w takim razie?
Ale pan Kleks. To jest twoje
zadanie. No co pan Kleks?
No ty masz pana Kleksa, Radek. Kleksa ustawić, Radek, nie słuchałeś?
Maczeta zabija w kosmosie.
No co to pan Kleks tam może wbić po prostu. On też jest samograjem, no nie jest tak dokładnie jak ten, jak w Dom Toretto, no proszę was.
Ej, nie była żadnych... część, nie, pan Kleks w kosmosie?
Była, tam już wiesz, w ogóle się wziął statek z Fairflya, na przykład się pojawił, rzeczy z Gwiezdnych Wojen, naprawdę, ja to tam widziałem.
Aha. Dobrze, że uprzedziłeś.
Nie, no to mam maczeta i wiesz, pan Kleks to na ludzie mogą, wiesz, teama pamięć i się pobujać tam po kosmosie. Szczególnie ta część, która była właśnie w kosmosie pana Kleksa, ona wygląda dokładnie jak ten trailer Maczety w kosmosie. Więc tutaj też nie widzę problemu. Dodać tam od razu Vina Diesla i wszystko naraz. Czemu nie?
Sweeney Todd w sumie najmniej pasuje do tego
to
wszystkiego.
To możesz mnie wyręczyć.
Ja myślę, że Sweeney Todd mógłby być jakimś po prostu pomagierem tego głównego złego, czyli już nie Mela Gibsona, bo pewnie już ktoś inny by grał tę rolę. I byłby po prostu... On wcześniej miał tą armię klonów, tych zarorów, więc...
Sweeney Todd?
Mel Gibson. Mel Gibson. Okay. Więc teraz mógłby po prostu sobie sklonować jakieś postacie z popkultury. Jedną z nich mógłby być Demoniczny Golibroda, bo czemu nie? Który mógłby śpiewać w ogóle, mógłby wszystkie swoje partie mieć śpiewane. I ja myślę, że w świecie Machete też by się spokojnie to znalazło. Natomiast jeśli chodzi o Chopa, Rocketa, no to kurde, no, to też mógłby być w kosmosie. Znaczy, podejrzewam, że tam też byłby taki etap, gdzie ekipa tych bohaterów musiałaby zebrać jakichś sojuszników i spokojnie myślę, że Chop w CGI by tam pasował. Tylko fajnie, jakby tak chujowo zanimowany, jakby było takie tanie CGI z tych filmów Rodriguez, ale dla dzieci.
Ale przemoc podkręcona, wiesz, do 11 w tym momencie, tak. jak miałeś tą scenę, wiesz, bo sobie wyobrażasz, że ta scena, kiedy Yondu zabija wszystkich w Guardians of the Galaxy 2 tą strzałą i Rocket się tym jara bardzo, no to jest już taka ostro puszująca PG-13. No to jest właśnie ten sam Rocket, który dopiero co wyszedł z tej rzezi podjarany, ale teraz już nie ma PG-13, więc taki chujowy shop, którego w ogóle ledwo co widać z pikseli, a po prostu roznosi ludzi na lewo i prawo.
No i pasowałoby, kurczę, jeszcze dzieciaki by przyszły zobaczyć. Tylko, że też Bradley Cooper nie mógłbym podkładać głosu, bo za drogo, to może ktoś inny.
Ale na Seana Gunna byłoby ich stać, mam nadzieję.
No może Sean Gunn by podkładał głos, niech ma.
Sean Gunn byłby tym shopem, tylko i dalej by robił, użyczał swojego ciała, tylko że na animacji nie byłoby tyle pieniędzy, więc...
Czasami by było widać.
Nie, masz tego shopa, który się czasami pojawia, a mnie na niektórych scenach już nie starczyło, no to po prostu Sean Gunn w zielonym kostiumie.
Tak, przenika się jak te miecze w pierwszych
Tak, tak, czasami wojnach, go widać spod tego, wiesz.
Znikały efekty, nie? I tutaj też.
Taniego CGI, tak.
Albo tylko tak na dwie sekundy i nagle masz tego wielkiego tego chłopa, który tam na czworakach biega i ludzie, wiesz, później zostaje ten obecny na zawsze, jak penis z Fight Clubu, nie?
No kurde, Robert, nakręć to Machete Kills Again in Space. No kurde, że to kosztuje grosze, no czemu on tego nie nakręcił cały czas?
I aktorzy stamtąd kosztują grosze. Szczerze, jeżeli masz film, w którym to Michelle Rodriguez jest największą gwiazdą, to stać cię na to.
Ja byłem pewien, że oni nakręcą ten film po tym, jak w końcówce Machete Kills jest ta maska, nie? Mm-hmm. Wiesz już, że Mel Gibson już nie będzie, jakbyś już nie musi pojawić w kolejnym filmie, więc mówię, okej, dobra, to już jest.
Najdroższą aktorką jest Michelle Rodriguez z tej obsady, więc naprawdę nie będzie drogi film.
Kręci jakieś kurde Ality, a nie może zrobić kina dla koneserów, kurczę, tak. Prawdziwego, no, tak. Z maczetami świetlnymi.
I wiesz, że Antonio Banderas by zagrał za darmo, bo by u niego zagrał, tak jak już grał zresztą w poprzedniej części, ale zagrałby jeszcze raz, nieważne, sklonowali go.
Żeby Charlie Sheen wrócił jako prezydent, bo to dobra rola. No, ja czekam cały czas, mam nadzieję, że prezydent... Ja myślę, że jakby on chciał to zrobić, to by to
Danny Trejo cały czas da radę.
No, Danny Trejo jest nieśmiertelny, także
oczywiście.
Jeszcze jest czas.
Ja chcę powiedzieć tylko obok tematu, że ostatnio ustaliliśmy, że każda franczyza powinna mieć część w kosmosie.
No, to jest po
tym, jak obejrzeliśmy Karła w kosmosie, który jest kinem przez wielkie K.
No, tam jest wszystko, absolutnie wszystko, łącznie z wielkim leprykonem biegającym po hangarze statku kosmicznego. Najlepsza rzecz.
Tak.
No. Dosłownie przez wielkie K.
To jest kino przez wielkie K.
Jak każą.
No.
Dobra, którą mamy? Mamy jeszcze czas?
Dobra, to... Okej. Okay. No możemy to jedno pytanie, bo nie jest długie i tyle.
Aisu pyta. Tak, to jest Iniel. Hej, czy czytaliście jakieś opowiadania Lovecrafta? Jakie jest wasze ulubione? Ja jestem szczerze zakochana w muzyce Erisha Zana, ale pozostałe też trzymam wysoki poziom. Pozdrawiam cieplutko. No, ja czytałam, ja miałam tak kilka faz, że czytałam i takie wtedy czytałam jedno za drugim, więc ja czasami nie pamiętam, co było w którym.
Bo było to samo mniej więcej.
Nie, pamiętam, że miałam jeden taki rzut, czytałam, były takie opowiadania, takie dwa tomy z takimi strasznie brzydkimi okładkami, gdzie były jakieś takie niby przerażone twarze. Nie pamiętam, chyba Zysk to wydawał, a później były te śliczne nowe wydania, które wydaje Vesper w nowym tłumaczeniu i to jest w ogóle genialne tłumaczenie i wyszły dwa tomy. Pierwszy to był Zgroza of Dunwich i ten czytałam cały i to jest chyba najlepszy zbiór najlepiej przetłumaczonych opowiadań Lovecrafta, więc jeśli ktoś by chciał na początek przygody, więc to niech zacznie od tego. No i kurczę, najlepsze... nie wiem, Kolor z Przestworzy, albo właśnie Zgroza w Dunwich. Nie wiem, jeszcze... wszystkie są super, no. Najmniej, jakby z tych takich najpopularniejszych, to ja zawsze najmniej lubiłam ze Cthulhu, bo zawsze mi się to był taki najbardziej mech.
No to u mnie będzie... Chciałem tylko pokazać, że to o te ci chodzi, nie?
Tak, to są te brzydkie, ale to był mój pierwszy kontakt z Lovecraftem,
dokładnie. To są te podwójne i one mają najgorsze okładki w historii.
Tak.
To jest tak. Straszne, no.
Artystycznie to są, no nie doceniacie.
No nie, artystycznie to są naprawdę paskudne. Jak jest bliska, zobaczysz, typografia, o wszystko Jezu, na tych okładkach leży. Ale są właśnie super przetłumaczone. No i tu masz takiego, wiesz,
wydestylowanego Lovecrafta. Ale to później lepiej
przetłumaczone. Tak. I moim ulubionym będzie chyba Kolor z Przestworzy, bo jest najdziwniejszy. I tam są takie rzeczy, które to co jest dla Lovecrafta takie najbardziej z nim kojarzone, czyli ten strach, którego nie da się pokazać. Nie możesz go tylko opisać, bo musisz go sobie wyobrazić. Dlatego te wersje filmowe mają taki problem. No i to Kolor z Przestworzy, film jest naprawdę fajny. Ale to nadal nie jest to, co działało idealnie w opowiadaniu, nie? Gdzie to było mega, mega przerażające. I u mnie będzie Kolor z Przestworzy, bo to jest cudowne. Ale ja uwielbiam multum lovecraftowskich opowiadań.
Przepraszam, mamy komara, ale chyba nie uprowadzałam go.
Później go ubijemy. No to ja powiem, nie wiem, Widmo od Innsmouth chyba, bo to...
O, też było super.
To też się fajnie... To się fajnie sprawdza jak adaptacja, bo to jest jedno z tych opowiadań, które ma taką bardzo czytelną fabułę, przynajmniej do pewnego momentu, więc zresztą fajnie jest moduł, gdzie ktoś dociera do jakiegoś nieprzyjaznego miejsca i wszystko się wydaje takie dziwne, a potem się okazuje, że o kurwa, faktycznie jest dziwne. Cały czas mamy na tej liście rzeczy, które kiedyś tam sobie obejrzymy, ten film Dagon tego Stuarta Gordona, który jest tak naprawdę adaptacją właśnie Widma na Innsmouth i trzeba będzie kiedyś obejrzeć, jak wyszło to tam.
Ja mam...
Są też elementy z Dagona, bo...
Czemu ja nie? Z Lovecraftem mam zupełnie inne zetknięcie, bo nie czytałem jego żadnych opowiadań, ale jako... Turbo RPG Nerd, czytałem oczywiście cały podręcznik do systemu, który nazywa się Zewktulu, więc jakby mam, to jest naprawdę obszerna lektura, ale jeśli chodzi o same opowiadanie, to nie miałem okazji.
Okej, to by było na tyle, nie? To jeszcze zerknijmy na te fanarty, bo one są dzisiaj dosyć tematyczne, są o Radku, więc ja może je podeślę na konwersacji i sobie tutaj ładnie odhaczymy. Aha, okej, jest jeden z nami.
Kto jest jeden z nami, jeden Radek?
Albo nie, damy tylko to z Radkiem, niech będzie tematycznie. To są dwa w ogóle plakaty filmowe, z jakiegoś powodu taki mamy klimat. Więc okej, to jest ten.
Hej.
Dobra. To pierwszy fanart dostaliśmy od Michała Kryńskiego, bardzo dziękujemy. A tak, to jest fanart, który mignął mi gdzieś na naszej grupie off-topowej, czyli fanklub napisów końcowych... grupa off-topowa... Znajdziecie.
Sekcja
off-topów i memów.
Sekcja memów, tak.
Tak, długa nazwa. W każdym razie tam trafiają czasem też właśnie wybitne memy. I jak zobaczyłam ten, to napisałam do autora, że hej, może by nam przysłał na maila, jeśli się zgadza, żebyśmy pokazali w odcinku, no i przysłał. Tak, no i to jest plakat arcydzieła Pisula.
To jest też część uniwersum z filmów o Łukaszu?
Nie, to jest cykl filmów chyba o Pisuli.
A może to jest tak jak ten, jak Król Skorpion?
To jest spin-off.
No, może zostanę więcej części teraz niż filmy ten.
Tam się pewnie pokłócili twórcy między sobą i ktoś stwierdził, zabieram swoje zabawki, postacie, do których mam prawa i robię swoje. Ale oczywiście aktorów tych samych zatrudniają, bo nikt inny nie chce grać. Ja na tym plakacie ja najbardziej lubię skazę, który jest zapatrzony w napakowanie Adama. To jest najlepszy element.
No, to jest o czym mówimy? O czym wy mówicie? Czemu wy mówicie o drugim plakacie? Ja mówię o tym, gdzie tylko Radek.
Okej, to mówimy o zupełnie innym plakacie.
A faktycznie, no widzisz, mamy dwa plakaty filmowe, oba się tak samo nazywają, więc to nic innego,
że... Skąd wiedzieć, że skoro te filmy są, mają ten sam tytuł.
Ale każdy wiedział, o co chodzi. Każdy to widział.
Okej, okay, więc dobrze, to wróćmy do tego pierwszego, a potem wrócimy do tego drugiego.
Jaki Adam?
Łukasz wysłał w innej kolejności niż otworzył, więc...
Jaki Adam?
Więc no, jeszcze raz, plakat od Michała, na nim jest tylko Radek.
Okay. No.
To ja chcę powiedzieć, że ten tytuł jest taki, że przed chwilą myślałem, że to ktoś próbuje robić, wiesz, Sula PI. coś takiego, wiesz, bo ta, miałem wrażenie, że to jest jakaś agencja detektywistyczna i tutaj detektyw Sula tutaj po prostu zapierdala, rozwiązuje sprawy.
Ciekawe, że na nazwisko Pisula składa się Pis i Ula.
No, ja nie wiesz, ile miałem tych żartów już z tego Pis na początku i co nie jest wcale miłe.
Zobaczysz, ile będziesz miał żartów, jak wyjdzie do kin wreszcie film Pani Sula. No.
Nie powiem, żebym czekał. No, no tak jest, ale nie o ten PiS w nazwisku to jest przekleństwo moje parę lat.
Właśnie dlatego tutaj bardzo dobrze, że autor tego plakatu jednak S skleił z resztą i rozdzielił tylko literki P, I. Mógł pójść dalej z tym, ale tak zrobił przynajmniej detektywa Sule, a nie PiS i Ule, więc...
W ogóle ten film, znaczy ten, jak rozumiem, Peninsula ogólnie ma ten tagline Escape the Apocalypse. Po Cancel the Apocalypse to już jest słabe trochę, no ale dobra. To przejdźmy teraz może do drugiego plakatu.
Ale tu Radek jest w formie zombie, jak rozumiem, tak?
Nie, to są ci broniący się chyba.
Okej. To nie są zombie. Tak. No. Szkoda.
Ale czekamy, widzieliście ten Train to Busan?
Tak.
Pierwszą część? Byłoby bardzo, bardzo spoko.
No to jest ten koreański film. No, jak to się nazywa po polsku?
Pociąg z mięsem? Nie.
Nocny pociąg z mięsem.
Zombie Express.
Wiedziałem, że to jest z pociągiem.
Zombie Express, tak. Ale to jest piękne, że wiesz, coś, co miało już angielski tytuł, przetłumaczyli na swój angielski, żeby brzmiało tak, wiesz, in your face, nie? To jest zombie pociąg tam jest, będzie zombie pociąg.
Ale to może będziesz miał szczęście i pani Sule też przetłumaczą jakoś.
No, mam nadzieję.
Zombie pociąg 2?
Nie, no właśnie już nie będzie pociągu, nie? To jest ten problem, już nie będzie zombie tak. Będzie zombie polana, zombie dolina, o, bo pani Sule to jest dolina.
Nie, półwysep. Czyli,
półwysep, właśnie. Okay. Zombie półwysep.
Okej, okay, to teraz...
Ja widzę, że nie brzmi dobrze. Nie chwyciło.
Dobrze, to teraz drugi plakat filmu pod tym samym tytułem. Pisula. I tu bez spacji tym razem.
Nie pomyśl filmu.
Więc tak, wprowadził tutaj u nas konfuzję. I to jest plakat autorstwa Macieja Lorda Wejdera Kołkowskiego, zainspirowany pracami właśnie Konrada, czyli plakatami filmów z serii Ika Bootman, które były w poprzednich tutaj naszych Q&A-ach.
To już jest epoka
post. Tak, no i tutaj film Pisula to, jak rozumiem, spin-off. W tym momencie, jak Radek przestał chcieć grać w Ika Bootmanach, to... To postanowił zagrać
w tym. Mój skorpion, nawet mam
i tu jest, uwaga, tu jest zabawa. Mam nadzieję, że to jest zabawa dla widzów, bo ja nie wiem, czy my damy radę, żeby wymyślić fabułę domniemanego filmu pod tytułem Pisula, wykorzystując wszystkie postacie ujęte na plakacie.
Wiecie co, to tak, widzicie ten plakat teraz. Możemy się pobawić tak, że w komentarzach piszecie te propozycje, a my potem odczytamy te najlepsze i skomentujemy.
Może być.
Ja chcę tylko powiedzieć, że to mi wygląda po prostu jak w kinie takiego, wiecie, tego budżetu. Był drugi aktor, który chciał, jak czasami się zdarza, że jeden aktor chce dostać coraz lepszy deal i mu nie chcieli dać na poziomie, wiesz, głównej roli tamtego filmu i znalazł swoich producentów i stwierdził, że w takim razie będzie gwiazdą w swoim własnym filmie.
Ale mam cameo i Oscara.
Ci aktorzy nie mogą wybrzydzać, wiesz. No,
po znajomości. No.
Za coś jeść trzeba, prawda?
No, Łukasz wygląda totalnie jak po znajomości.
Ja chciałam zapytać, czy moja twarz jest na cebuli?
Na kokosie.
Na kokosie, okej, okay, dobrze, dobrze.
A nie pytaj mnie czemu.
Na kokosie może być.
A twarz Oscara jest na dinozaurze, czy na kangurze? Bo ciężko mi tutaj ocenić.
Nie, to małe łapki też dinozaur, ale...
No może.
Dla mnie wygląda, jakby to całe to była klata Oscara, nie? Po prostu tu jest szyja, tu jest taki łańcuch na tej szyi, ale nie wiem. Ja daleko siedzę, jak widzicie, niedowidzę.
No, tak. Przyszedłbyś, no, tak.
Ja myślę, że ta łapa to jedna z jego rąk po prostu, która jest łapą dinozaura, ale jakby ciało jest normalne, więc...
Nie, to wygląda jak Król Skorpion 3 dokładnie. Wiesz, najgorsze jest to, że widywaliśmy już filmy, które miały gorsze plakaty.
To by przeszło.
I po raz kolejny cały czas moim bohaterem jest skaza.
Wiecie co, to w ogóle wygląda jak jeden z odcinków Ancient Aliens, bo oczywiście w tle są piramidy i ja myślę, że to byłby ten odcinek, w którym by udowadniali, że te postacie na plakacie to są po prostu starożytni bogowie kosmici, którzy kiedyś przylecieli na Ziemię, a Adam jest robotem.
I Lord Vader z mikrofonem, rozumiem, budował piramidę.
I Skaza tak naprawdę był kosmitą, z którymi Egipcjanie prowadzili kontakt. Jezu, Ancient Aliens.
Słuchajcie, Ancient Aliens, nie wiem, czy oglądaliście kiedykolwiek, albo obejrzyjcie sobie chociaż zwiastuny na YouTubie, bo to zwiastuny mają tam, nie wiem, 3 do 5 minut, a jest w nich wszystko. No i my sobie tam co jakiś czas tak patrzymy, no i ostatnio odkryliśmy złoto. Odcinek o tym, że Ozyrys tak naprawdę nie tylko, że był kosmitą, ale jeszcze był robotem.
Oni w ogóle mają taki motyw, że za każdym razem, oczywiście, no, program nazywa się Ancient Aliens, więc jest głównie o tym, że kosmici nas odwiedzali przez wszystkie lata historii
tak,
w ogóle i teraz też.
Piramidy,
i teraz też,
nie wiem,
nie?
W Egipcie, piramidy Maju.
Wszystko na Ziemi to jest dzieło kosmitów.
Tak, zbudowali Stonehenge. Generalnie wszystko, czego nie potrafimy wytłumaczyć, to dlatego, że, bo to byli kosmici, tak?
No. I zawsze jest taki motyw, że oni tam wracają do Egiptu, nie? Jakby korzenie wszystkiego są w ogóle w Egipcie, więc jak tylko trzeba coś wytłumaczyć, to w Egipcie już tutaj na hieroglify pokazywały kontakt.
Tak, że na hieroglifach dostrzegamy roboty na przykład.
No i my tak właśnie któryś raz tak oglądamy, jak no, kosmici, bogowie i tak dalej, i nagle coś tam, no, że mit o Ozyrysie, gdzie Izyda go poskładała z kawałków ciała i musiała go pozbierać i ten, i posklejać.
Co wam to przypomina?
To od razu mi sugeruje, że być może Ozyrys nie był bogiem, być może był robotem, nie? I jednak się pojawia taka zajebista animacja 3D, jak kurwa Ozyrys tak wstaje w ogóle, tak wiesz, tak Lord Vader, nie? I tak mi się oczy zapalają. Kurwa, my. I
to już jest...
Księżycu.
Ja pamiętam, jak był odcinek o Chupacabrze i ty mówisz, że tam jakaś, wiesz, na polnej drodze potrącił jakąś istotę i to było, wiesz, to tak mi zadupił. To musiała być Chupacabra. Ja mówię, sobie myślę,
ja
człowieku,
na źródła.
Potrąciłeś innego człowieka chyba w tej chwili.
Ja uwielbiam to, jak oni na źródła się powołują, na przykład... Ancient Astronauts, coś tam, nie? Jakiś tam... Tak, jest,
to, słuchaj, to są zwolennicy teorii starożytnych astronautów.
Tak, jak oni mówią, że właśnie klub jakiś tam właśnie teorii
zawsze
starożytnych
jest, że
astronautów właśnie... i tam, a oni to zbadali, okej, to musi być wiarygodne źródło.
Zawsze jest właśnie, że zadają jakieś pytanie i tak coś tam starożytni astronauci mówią, że możliwe.
Dokładnie. Nie, zwolennicy teorii starożytnych astronautów, jakby nie znamy starożytnych astronautów.
A, to jest na pewno tak, jak oni tak mówią.
W ogóle tam jest super, bo tam są ci eksperci, którzy się wypowiadają i właściwie każdy ten ekspert jest autorem książki. Więc mogą go napisać, że tam jest, nie wiem, ekspert od starożytnych bogów, przecinek, autor książki, nie wiem, czy kosmici zbudowali piramidy, nie? I ja od razu jego autorytet rośnie.
Ja ich wszystkich znam, książki czytałem, bo u nas też wychodzą, więc właśnie jest David Childress.
Dennis,
on ma te szalone oczy zawsze. Takie.
Tak, i on zna się na wszystkim. Ja za każdym razem, jak trzeba coś tutaj o Mezopotamii, o jakichś maszynach w ogóle w Egipcie, już jest, nie?
Słuchajcie, do niego to nawet dzwonią, jak jest na urlopie, bo ostatni był odcinek, gdzie nagrywał z jakiejś farmy.
Była taka jedna setka, wiesz, jedna na te 100, kiedy on się pojawia, gdzie jest w ogóle na tle jakiejś farmy, jakieś drzewo stoi.
Nie chciałby te bzdury wygadywać, a to wiesz, dobry...
A my to lata temu oglądaliśmy razem, nie?
Tak. Bramie, którą Hitler otworzył gdzieś tam u Azteków.
I wszyscy wiedzą, gdzie jest ta brama. Wszyscy wiedzą, gdzie jest portal w kosmos. I czemu nikt tego nie używa? Czemu nikt tam nie jeździ?
Ale ostatnio
tam
też coś było jakimś portalu, który
przecież
otwierali.
Przecież, kurde, wszędzie portale. To w ogóle to trzeba uważać, bo przypadkiem może wejść w jakiś portal w ogóle. Na wszędzie są.
No. Childress i Giorgio to
i są Giorgio,
no. No, tak więc polecamy Ancient Aliens i... Tak, bo...
14 sezon już leci, więc to jest dużo nadrabiania.
No, a tymczasem to tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Możecie przysłać nam fanarty na napisyk@gmail.com. I dobrze, jakbyście przysłali coś może w innym klimacie, bo mam wrażenie, że ostatnio znowu wpadliśmy w jakiś taki lej tematyczny. No, dawno nie było fanartu z Jerzem.
Może trzeba będzie sięgnąć do memów w takim razie, bo tutaj ostatnio nie przychodzą fanarty.
Tak, więc czekamy na jakieś fanarty, na jakiś nowy temat, bo każdy sequel ma swój koniec czy coś.
To jeszcze na koniec wspomnimy o tym, że jeśli interesuje was przede wszystkim wersja podcastowa, to można ją osobno wspierać za pomocą linku w opisie. Tam już się uzbierała całkiem spora sumka, która jak najbardziej nas satysfakcjonuje, więc te podcasty ostatnio, jak powiem, zauważyliście,
nie mów tak, bo już nikt nie
dorzuci. No, ale jak tylko spadnie, to już będzie źle. Nie, ale generalnie tak serio, to bardzo dziękujemy. Fajnie, że was ta wersja podcastowa interesuje i będziemy wrzucać dalej te podcasty. A druga rzecz jest taka, że wpadajcie na naszą grupę, gdzie się dzieją rzeczy i są rozmaite dyskusje i mało tego, ostatnio admini grupy uruchomili z inicjatywy Łukasza chyba stronę osobną, która zbiera wszystkie te fan club score, czyli te...
Jeżometry.
Jeżometry. Oceny naszych właśnie użytkowników, grupowiczów, no, rozmaitych filmów i aktualnych, no aktualnych.
Nowszych i starszych.
Nowszych i starszych, tak. I teraz
macie też gier, nie tylko filmów, też gier, gier, seriale, nie?
Tak, jakby tam jeszcze parę innych rzeczy ma wejść pod uwagę. Generalnie mają rozbudowywać ten portal i mamy z tego wyjść, wyjść coś, coś większego, także możecie, możecie tutaj wspierać to na razie miłym słowem i zaglądać. Możecie wejść na tę stronkę pod adresem fanclub.napisykońcowe.pl i tam, tam, może, tam znajdziecie wszystko ładnie uszeregowane i z możliwością wyszukania. Musimy częściej podawać ten, ten fanclub score, bo to jest dużo, mam wrażenie, to i tak jest dużo bardziej miarodajne niż jakiś film web czy coś w tym guście, więc no.
Tak. I oczywiście możecie zadać nam pytania. Możecie zadawać nam pytania do Q&A, tych naszych zwykłych, wchodząc na Tip and Donation, napisy końcowe /hajs, link jest w opisie. No i możecie wpadać na nasze premiery, jeśli są, i tam zawsze wtedy można zadać pytanie w superczacie do bonusowych odcinków, które dotyczą, nie wiem, tematów bieżących albo tematów, które ostatnio omawialiśmy. I to będzie tyle w tym wydaniu Q&A. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za pytania, za fanarty i za to, że nas oglądacie. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula z filmu Pisula, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!